Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to będzie bardzo emocjonalny felieton, bo też powiedziałbym tak, nie lubię, jak ktoś opluwa moją miłość. A moją miłością są Chiny. Otóż w Facebooku, gównianym żydowskim Facebooku, pewna pani Maja Kruzo, zresztą zawsze mi się to nazwisko kojarzy z Robinsonem Kruzo, którego Państwo pewnie nie wiecie, kto to jest, ale wszystko. A więc pani Maja Kruzo wrzuciła takie zdjęcie i podpisała je, chyba ona, upiorne zdjęcia ogromnych i kompletnie pustych chińskich miast, nikt tam jeszcze nie mieszkał. No ale jak zobaczyłem, skąd ona to wzięła, wszedłem, no to już wiedziałem, że się będę kąpał w bagnie, nie, przepraszam, w szambie. Bagnie to jest luksus, w szambie, pod tytułem Business Insider Polska, tak? Business Insider, a kto to napisał? Artykuł pod tytułem Upiorne zdjęcia ogromnych i kompletnie pustych chińskich miast. Anonijaka, pani Sara Jacobs zresztą. Z 5 października. Proszę Państwa, nie będę Państwu czytował tego quasi artykułu, bo to nie o to chodzi, żeby cytować, chociaż pierwsze, nie, jeden mimo wszystko nie. A proszę Państwa, ta cała Sara zrobiła artykuł na podstawie zdjęć z 15 roku. Faceta, fotografa, który chciał, pojechał do Chin i żeby zwiedzić puste miasta i udokumentować. I co on stwierdził, że są puste, przygotowane niemal do samego końca, zanim jeszcze wprowadzą się tam ludzie. To zanim, to jest najważniejsze, to słowo zanim jeszcze wprowadzą się tam ludzie. No dobra, ale oczywiście wziął na kieł Ordos. O, bardzo proste. Mongolii wewnętrznej. Powiem tak. To jest temat, jakbym powiedział rzeka, to nie lubię tego pojęcia. To jest temat, który ma tyle pięter, ile te domy, te chińskie wieżowce. Wszystkie chińskie wieżowce. Te chińskie wieżowce to jest jakiś taki symbol. 30-piętrowiec to jest taki standard chiński. To jest tyle tematu. Więc tak naprawdę to nie wiem, od czego zacząć. A może zacznę chyba od początku, to znaczy tak. Chińska partia chińska komunistów zdecydowała, że trzeba, i to jest jakby taki plan polityczny. Partia chińska komunistów zdecydowała, że trzeba przenieść ludzi ze wsi do miast, bo wtedy, kiedy o tym zdecydowała, to tych ludzi na wsi była cała fura. Pod koniec 70. lat to było gdzieś 86% na wsi mieszkało. No i wtedy zdecydowano o tak zwanej urbanizacji. Czyli pod tym pojęciem mieści się wszystko. Zbudowanie miast, później przeniesienie ludzi do tych miast, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chińska partia chińskich komunistów nie była, nie jest i nigdy nie będzie omnibusem, czyli nie wie wszystkiego. No i oczywiście tutaj też się pomyliła, bo ci, którzy się wzięli za budowanie tych miast, ale nie myśleli o tych biednych ludziach, którzy się mają przenieść ze wsi, tylko myśleli o tych, myśleli o swoich pieniądzach. O, to zwykle na świecie bywa. No i zaczęły powstawać w efekcie tej polityki urbanizacji. Jakby się mieliło te dwa pojęcia. Urbanizacji, w związku z tym, z tą polityką urbanizacji zaczęły powstawać miasta. Oczywiście zabrali się za to prywatni deweloperzy, którzy chcieli na tym zarobić. No i zaczęły one powstawać. Zaczęły powstawać miliony mieszkań. I tutaj jakby break. Skończę ten temat, bo przejdę do następnego planu, następnego piętra. Otóż ci ludzie, którzy przyjechali ze wsi, to byli biedacy, którzy nie mieli grosza przy duszy i próbowali jakoś się znaleźć w tym całym nowym interesie. I oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, jak na milion ludzi, powiedzmy sobie, 50 tysiącom się uda, to jest okej, okay, prawda? To dobrze. No więc tym 50 tysiącom się udało i tych 50 tysięcy ludzi kupiło te pierwsze mieszkania. No ale zostało to 950 tysięcy, którzy nie kupili. No dobra, ale 50 tysięcy kupiło te mieszkania. Tym 50 tysiącom się udało. To jest najważniejsze, że im się udało. I oni zaczęli stanowić jakiś taki zaczątek tej klasy średniej w Chinach. No udało się, no ukradli pierwszy milion, ukradli drugi milion, ukradli setny milion. A część uciekła, część została. Wszystko jedno zresztą, czy uciekli, czy zostali. I tutaj jest trzecie piętro. No niestety muszę tak mówić, bo nic na to nie poradzę, bo tych pięter jest naprawdę cała masa. Ci ludzie, którzy zaczęli mieć pieniądze, załóżmy tych 50 tysięcy z tego miliona każdego, a istotnie tych ludzi, którzy przyjechali ze wsi, było ponad 300 milionów. W tej chwili wsie się wyludniły i statystyka mówi, że w miastach mieszka znacznie więcej, to znaczy znacznie, 54%. Natomiast na wsi 46%, ale moim zdaniem to jest po prostu jedno wielkie kłamstwo, albowiem to nie wynikające z decyzji władz, czy z niechęci władz do mówienia prawdy, ale polegające na huku. Przepraszam, nie będę wszystkiego wyjaśniał w jednym, ale nie ma szans. Nie ma szans, żebym wyjaśnił. Dobrze więc, ci, którzy wyjechali do tych miast, którym się udało, tym 50 tysiącom, kupili pierwsze mieszkanie, później im się jeszcze bardziej udało i zaczęli kupować następne mieszkanie. Dlaczego? No właśnie to jest ten kolejne piętro. Albowiem w Chinach nie istnieje własność prywatna. Może się Państwu wydawać to dziwne, zdumiewające, niezwykłe, ale nie istnieje. Od nigdy. Czyli od zawsze. W chińskiej cywilizacji nie istniała własność prywatna. Nigdy. Nigdy, powtarzam. Własność prywatna była czymś fe, czymś niedobrym, czymś okrutnym, czymś niezwykłym, czymś, czego się należało wstydzić. Nie istniała. Ani domy nie były prywatne, ani ziemia nie była prywatna, była zawsze dzierżawiona. Od państwa. No i, ale to jest, powiedzmy sobie, to jest sprawa druga. Natomiast najważniejszą sprawą jest to, że ci ludzie do pewnego stopnia biedni, bogaci. Biedni, bogaci. Ponieważ pieniądze im wpadały w ręce, a oni nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić. Ponieważ nie można było kupować ziemi, nie można było kupować domów, nie można było kupować mieszkań. Znaczy, można było kupować mieszkania. Znaczy, przepraszam, powiedziałem, że nie można było kupować mieszkań. No tak, można było kupować mieszkania. One wprawdzie nie były ich własnością, były dzierżawione na tam kilka, 30, zdaje się, 30 czy 35 lat. Ale były. Ale człowiek, no Chińczyk, ma taką predyspozycję, że no skoro państwo nie, skoro nie mogę mieć niczego na własność tak do końca, tak jak gdzieś indziej, no ale u nas tak to jest, że mogę mieć mimo tego, że nie mogę. No i jako, że mieszkania były jedynym, podkreślam, przez dziesięciolecia, miejscem, gdzie można było inwestować swoje zarobione pieniądze, wszystko jedno, ciężko czy nie ciężko, no to Chińczycy, ci, którzy, na których na to było stać, tych 50 tysięcy z tego każdego miliona, inwestowali, kupowali. Pierwsze, drugie, trzecie, piąte, ósme, dziesiąte. Ja nie żartuję. 10 mieszkań to wcale nie jest dużo. Naprawdę. No. No i w ten sposób inwestowali. I teraz myślę, że to jest ogromny skrót. Kolejne piętro. Czyli dochodzimy do konkluzji. Jeśli ktoś ma 10 mieszkań, no to co można z tymi mieszkaniami zrobić? No można je wynajmować. No dobra, w porządku, okej. Ale są, i tak się dzieje w miejscach, gdzie no jest dużo pracy. Natomiast jeśli państwu się wydaje, że w Chinach naprawdę jest tak bardzo dużo pracy, no to jesteście w błędzie. To tak niestety nie jest. Tej pracy nisko kwalifikowanej jest sporo. Natomiast wyżej kwalifikowanej niekoniecznie. W związku z tym co? W związku z tym byli ludzie, którzy wynajmowali te mieszkania, ale ci te 50 tysięcy, to, które się zbogaciło na samym początku i miało tych pieniędzy coraz więcej, miało kolejne mieszkania. No i naprawdę nie było gdzie inwestować. Pozostawała giełda, pozostawało złoto, różne inne bzdury, o których Chińczycy nie mają zielonego pojęcia. Wiem o tym, ponieważ pracowałem w sektorze finansowym i wiem, kto się tam pchał do Chin i wiem, co z Chińczykami robiono. Po prostu było to mięso do zmilenia, mięso armatnie do wyciągnięcia z niego pieniędzy. Takim wielkim, wielkim przekrętem żydowskich rynków finansowych było w 75. połowie roku. Wyciągnięcie z chińskiego rynku z prywatnych pieniędzy, pieniędzy, $5 bilionów. $5 bilionów. Macie państwo teraz pojęcie o tym, jakie tam pieniądze funkcjonują na rynku. I nikt przecież, słyszeliście państwo o jakiejś rewolucji po 2015? No, tych ludzi, którzy stracili te 5 bilionów? Ja nie. Ale może państwo jeszcze słyszeli. No właśnie, ale wracamy do tych mieszkań. Więc ci ludzie, którzy się bogacili, kupowali te mieszkania. No ale w końcu miasta duże miasta, jest ich 70. Te miasta, które, ja mówię tutaj o miastach chińskich, które podlegają ocenie NBS-u, czyli Narodowego Biura Statystycznego. Jest ich tylko 70, a pozostałych miast jest, powiedzmy sobie, 600. Tam też oczywiście budowano. I możecie mi Państwo wierzyć, że wśród tych 600 miast znalazło się pewnie parę dziesiąt takich, w których budowano osiedla na zapas. Ponieważ deweloperzy, prywatni cały czas mówię o prywatnych chińskich przedsiębiorcach, deweloperach. Ponieważ ci deweloperzy doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że polityka partii w tej materii, w kwestii urbanizacji, się nie zmieni szybko. Ja miałem nadzieję, że się trochę zmieni, ale ni cholery. Nie zmieni się. A więc ci deweloperzy, to oni mieli rację, a nie ja. I oni w związku z tym budowali i budują. Jak szaleni budują. Ponieważ oni wiedzieli i wiedzą, że polityka partii się nie zmieni. I w związku z tym, tak czy siak, wcześniej czy później, te mieszkania zostaną zasiedlone. Ja mówię o tym wcześniej czy później. Proszę Państwa, te osiedla, nie całe miasta, osiedla, którym zrobiono zdjęcia, którym te żydowskie gnoje zrobiły zdjęcia, a to jest efekt polityki KPH. Można powiedzieć, no, PiS zwariował, krytykuje politykę KPH. Nie. Ani nie zwariowałem, ani nikt nie krytykuje. Nie, ja nie krytykuję polityki KPH. Ja twierdzę, że się z nią nie zgadzam. Ja twierdzę, że ona jest zbyt intensywna, zbyt ostra, zbyt, no, wszystko. No, jest obojętna. A chodzi o to, że zanim ten człowiek w pewnym momencie, ta baba, która napisała ten artykuł, użyła słowa zanim się jeszcze wprowadzą. Może minąć pół roku, może minąć rok, może minąć półtora roku. Powiem więcej. Oni mogą się tam w ogóle nie wprowadzić. Ale te mieszkania są kupione. Rozumiecie Państwo? Co to jest tezauryzacja? Skoro. Tutaj wracam do któregoś z tych pięter. Skoro. Chińczycy mają problem w umieszczeniu swoich pieniędzy gdzieś tam. W swoim kraju. To co będą robić? No to będą kupowali te cholerne mieszkania. Piąte, dziesiąte, piętnaste. Naprawdę tak jest. Ci zamożni z klasy średniej. Nie. Ci, którzy mają miliony, miliardy. Nie. Te urzędasy, które po prostu kroją tych zwykłych ludzi z ulicy na 1000 czy 2000 juanów dziennie. To ci kupują te mieszkania. Zresztą obojętne kto. To jest jakby dodatkowa sprawa. Te mieszkania są. Te mieszkania funkcjonują. To one istnieją, ale one mają właścicieli. One mają właścicieli. To, że te mieszkania nie przynoszą dochodu. A kogo to obchodzi? Skoro to jest jedyna możliwość tezauryzacyjna, to co? To co ja mam zrobić? Wziąć i włożyć pieniądze, te 100 czy 500 czy milion juanów włożyć do torby foliowej i schować do tapczanu? To kupuję następne mieszkanie. Tak tam jest. A później przyjeżdżają tacy idioci z zachodu i się dziwią, że popyt, że podaż przewyższa popyt. No bo tak, bo tutaj tak jest. teoretycznie, ale tylko teoretycznie. Bo oni mówią, przecież tu, kurczę, nie ma ludzi. Dobrze, a po co tu ludzie, skoro te mieszkania są kupione? To po co ci tu ludzie? Co cię obchodzi? Dlaczego ten pan Wang Chang czy inny kupił to mieszkanie? Kupił, bo chciał. Kupił na pustyni, bo chciał. Bo uważa, że to jest dobra lokata. Kwestia, no właśnie tego pojęcia lokata. To jest lokata pieniędzy. Dla tej klasy średniej, która często nie bardzo wie, co ma z pieniędzmi zrobić. Zresztą, ja o tym mogę tak nieskończone, więc ci, którym to się nie znudziło, powiadam, iż mam chińskich przyjaciół, młodych, bardzo młodych ludzi, którzy w Chinach studiują, pracują. Powiedzmy sobie 24-letnia pani kupuje sobie mieszkanie za 1 000 000 juanów. Proszę Państwa, to jest mniej więcej 1 000 000 złotych. I ona to kupiła w momencie, kiedy to było tylko w planach. Znaczy oczywiście nie miała tych pieniędzy, ale ona to kupiła. Uważa, rozmawiałem z nią. To nie jest tak, że ja opowiadam jakieś bzdury. Rozmawiam z nią. Nie rozmawiałem, rozmawiam z nią. Ale wtedy, kiedy się o tym dowiedziałem, rozmawiałem z nią. Ona mówi, no wiesz, no było ładne mieszkanie, tam 1 050 000 juanów. No i uważałem, że no, jestem młoda, więc stać mnie na to. Okej? Okay? Rozumiecie? W juanach, nie w żadnych euro, dolarach czy frankach. Ona zarabia w juanach, więc kupiła mieszkanie w juanach. Nic się nie stanie. Od Chin zadłuża się w chińskim banku. Nie w jakimś żydowskim, jakimś zachodnim, amerykańskim, chińskim, amerykańskim, francuskim, niemieckim czy innym żydowskim. Nie, w chińskim banku, więc nic się jej nie stanie. Nikt jej nie wyroluje. Tak jak setki tysięcy Polaków, których wyrolowano. Słowem, a to mieszkanie, te mieszkania, to, które ona kupiła i to, które kupiły miliony Chińczyków, one mogą sobie stać puste, bo ona na przykład nie będzie mieszkała w tym mieszkaniu, bo jej mąż, wyszła niedawno za mąż, już ma mieszkanie, więc no trudno, cholera jasna, żeby mieszkali jednego dnia w jednym mieszkaniu, a drugiego dnia w drugim, prawda? Więc i powiedziała mi, że pewnie nie będzie wynajmowała, bo to nie jest atrakcyjne miejsce. Rozumiecie? Ja rozumiem, że nie możecie nie rozumieć, bo to są Chiny, bo to jest zupełnie inny sposób myślenia. Ale skoro ja próbuję Państwu przekazać chiński sposób myślenia, a ten gówniany Business Insider proponuje Państwu myśleć po polsku, myśleć polskimi kategoriami, w chińskich warunkach, to Państwo sami musicie zdecydować, co wybieracie. Czy spróbujecie zrozumieć chiński sposób myślenia, czy będziecie w dalszym ciągu kombinowali jak koń pod górę, dlaczego Chińczycy robią tak, a nie inaczej? Dla mnie to, dlaczego oni robią tak, a nie inaczej, jest oczywiste. To, czy dla Państwa będzie oczywiste, to zależy od Was. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.